więziennej, rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Witamy słuchacze Radio Rodzina. Znajdujemy się w oddziale zewnętrznym aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Ja nazywam się Beata Łukaszek, jestem wychowawcą. Dzisiaj zgodził się na udzielenie wywiadu pan...
Dzień dobry, również mi miło, pan Jakub.
Panie Jakubie, co takiego się stało, że znalazł się pan w izolacji penitencjarnej?
No na pewno gdzieś moje życie się źle potoczyło i człowiek się trochę zagubił i zostałem pomówiony, można powiedzieć, że wprowadzałem narkotyki z zagranicy.
Pomówiony, czyli czuje się pan krytyczny względem tego przestępstwa, czy tak niekoniecznie?
No jak to w życiu bywa, no w większości skazanych gdzieś tam ma jakiś żal, że mogło się to potoczyć inaczej, no niestety no, z sądem się nie dyskutuje. No i tak miało być, może nie inaczej, no kurczę, zobaczymy co z tego wyjdzie, no.
A jakie ogólnie pana podejście jest do substancji psychoaktywnych?
No staram się omijać to, po prostu wiemy jakie są czasy, jest to na porządku dziennym, ale widziałem po prostu co robi to z niektórymi ludźmi i staram się unikać po prostu i nie wchodzić w takie ścieżki, żeby jeszcze bardziej sobie pokrążyć życie.
A pan miał jakieś takie skłonności do zażywania substancji psychoaktywnych?
Nie, nigdy nie miałem problemów z nałogami jako tako, żebym sobie nie mógł sam poradzić z tym i no, nawet nie palę tytoniu, więc skupiam się jakby na innych wartościach, chociaż no, tutaj teraz no, nie można powiedzieć.
A niech pan powie, co takiego, jakby pan mógł cofnąć czas, zrobiłby pan inaczej w swoim życiu?
No na pewno jakbym miał to samą świadomość, no to zrobiłbym wszystko, w sensie no bardziej bym się skupił, no więcej konsekwencji, bardziej na rozwoju własnej po prostu osoby, bo niestety czas szybko leci. Człowiek ma 20 ileś lat, myśli, że jest młody, obejrzy się za siebie i już ma 36 i po prostu czas szybko leci, no i skupiłbym się na rozwoju własnej osoby.
A teraz mając takie doświadczenie, a nie inne, jak pan by chciał układać sobie relacje z pana otoczeniem? Nie mówię tutaj aktualnie teraz o pana rodzinie, ale o tych znajomych, którzy poniekąd też spowodowali, że pan tutaj się znalazł.
No to jest trochę taki głębszy temat, bo z tym znajomym po prostu nasze drogi się, co mnie oskarżył, rozeszły już bardzo dawno, a jeśli chodzi o moich znajomych, no to muszę podziękować też im, bo nie zostawili mnie w potrzebie będąc tutaj, a też mam znajomych niepijących, którzy po prostu wiedzieli jaką mam sytuację rodzinną i cały czas jakby mi kibicowali i dążyli do tego, żebym się kurczę starał, skądś przyszedł do szkoły, no i zmienił swoje życie na lepsze.
A mógłby pan coś więcej powiedzieć o swojej sytuacji rodzinnej?
No zostałem opuszczony po prostu przez matkę, jak miałem 18 lat i zostałem z ojcem i musiałem sobie jakby poradzić sam z tym wszystkim. To może przez to po prostu, no nie wiem, no z tej szkoły, wiadomo, że teraz człowiek może się tłumaczyć różnymi względami czy sytuacją życiową, no bo to z linii też mają gorsze sytuacje życiowe, jakoś z tego wybrnęli albo sobie też radzili, no aczkolwiek no na tamtych czas trochę mnie też to stłamsiło, no i... I co, no tu dzięki pani wyłowaczyni też mamy pogląd na niektóre inne sprawy, trochę życie się, oczy się otwierają też na inne sprawy, że jednak ludzie dookoła są ważni, ale to my jesteśmy najważniejsi i nigdy nie jest za późno i mam nadzieję, że po wyjściu jeszcze też skończę szkołę, chciałbym się zapisać i tak dalej, jeszcze życie jest, można powiedzieć, przede mną, nie ma co skreślać wszystkiego.
Czyli ma pan jakiś taki konkretny plan do zrealizowania, edukacja w jakimś konkretnym zakresie, jakie są plany po wyjściu na wolność?
Pewno zadbanie o własny spokój psychiczny, tak jak wczoraj mieliśmy jakieś z panią zajęcia, zaznaczyłem, że też kocham przyrodę, góry, chciałbym wyjechać w Tatry sobie w jakimś najbliższym czasie i pasje, no rzeczywiście, no plany są planami, zobaczymy jak to wszystko czas i życie pozwoli, ale no chciałbym też może skończyć szkołę jakąś średnią i jakąś pasję rozwijać po prostu przed jeszcze tutaj, zanim trafiłem, nauczyłem się na koparce, no coś nowego spróbować, bo tak jak tutaj mamy zaznaczane, no jednak nowe rzeczy rozwijają jakby umysł i też odstępują jakby od głupich pomysłów, tak, i słuchać jakby tych, co chcą dobrze, a nie tych, co są źle do człowieka, nie?
A myśląc o motywacji do zmian, to co panu się jako pierwsze nasuwa, że co jest dla pana takim dobrym motywatorem do działania?
Na pewno nie trafić jeszcze raz tutaj, chociaż czy każdy młody człowiek, czy na ironię można powiedzieć, że co jednemu by się przydało chociaż takie 3 miesiące odseparowania i tu trafić, bo naprawdę człowiek spogląda na inne sprawy całkiem inaczej. A co jest najważniejsze, no te osoby, które czekają na pewno, kobieta, ojciec, no i też sam jako ja człowiek, nie? Też po prostu sam dla siebie coś, człowiek chce coś zrobić, bo jak sam człowiek nie zadba o siebie, no to niestety no nie będzie mógł też pomóc innym, którzy są blisko niego.
A czy w pana odczuciu ma pan tylko i wyłącznie właśnie problemy związane z prawem, czy jeszcze coś jest dla pana tak też istotnym problemem do rozwiązania?
No na pewno skontrolować emocje i no troszkę wytrwałości w tym wszystkim, co człowiek robi, nie poddawać się i tak jak tu mieliśmy też na zajęciach, no znajdowanie jakby pozytywizmu w własnym charakterze i nie tyle tych minusów, tylko więcej szukać plusów, no i starać się, żeby to życie wyglądało coraz lepiej, a nie gorzej.
Ktoś tutaj panu robi jakieś paczki, pana odwiedza, ma pan wsparcie jakieś telefoniczne w formie listów?
Odwiedziła mnie ostatnio kobieta z własną siostrą. Tata jako tako się przymierza, powiedział, że jak następnym razem przyjedzie, to też by prosił mnie odwiedzić. No jeśli chodzi o wsparcie, no to mam od, można powiedzieć, teściowej kobiety. Tutaj też koledzy się tam nie wszyscy, ale odezwali. Jest to miłe, no i na pewno budujące jakby na przyszłość, tak? I ci, co mieli, poklubywali niektórzy po plecach, no ci, co się nie odzywali, no tu widać po prostu, no jakby czarno na białym, tak? Ten, co jest na co dzień, niekoniecznie się odezwie, ci, co się nie odzywali, bardziej by się zainteresowali niż ten, nie? Ciężko jakby to wszystko wytłumaczyć, ale no.
Ale czy wszystkim bliskim ludziom w pana otoczeniu pan się przyznał, że pan trafił do więzienia? Czy to jest jednak kwestia jakiegoś kłamstwa, że panu jest z tym wstyd, że pan, nie wiem, komuś opowiadał, że pan wyjechał teraz za granicę, jest niedostępny?
Znaczy, no w sensie mieszkamy w dosyć małej miejscowości, więc jak to się mówi, jest poczta pantoflowa, no ale na pewno to nie jest powód do dumy, ani do jakby do chwalenia się, a najbliższe otoczenie, no czy tam rodzina, no za dużo tych osób nie ma, no ale no wiedzą, że po prostu się jakby takie, a nie inne sytuacje losowe stały i trzeba jakby się z tym poradzić.
Co by chciał pan powiedzieć do słuchaczy Radia Rodzina?
No na pewno, żeby doceniali takie małe chwile, które są na co dzień, bo człowiek po prostu w tym pędzie codziennym zapomina, że takie najważniejsze rzeczy to są takie jakby powiedzieć, no zwyczajne, tak? Człowiek czasami myśli o czymś, nie wiadomo o czym, jakichś wakacjach, czy z nowym samochodzie, czy obecnie co, ale najważniejsze to jednak jest zdrowie i spokój psychiczny i usiąść przy kimś przy stole, no nie wiem, porozmawiać o emocjach, o takich normalnych rzeczach, co naprawdę w dzisiejszych czasach i pędzie człowiek zapomina.
A ma pan już jakiś pomysł na to, jak sobie radzić w taki pozytywny sposób z emocjami? Jest tu pana już jakiś pomysł na to, w jaki sposób sobie regulować emocje?
No tak jak mieliśmy ostatnio na tych wspólnych rozmowach, no to chodzi też o to, no żeby więcej człowiek poświęcał czasu, jakby to już zaznaczyłem, no sobie pasję, nie wiem, no więcej spaceru, rowerów, gdzieś tam wyładowania tych emocji i tak dalej, nie? Na pewno, no starania się i jakoś to będzie na pewno, nie?
A jak tutaj sobie pan radzi z emocjonalnością, z takimi podbramkowymi sytuacjami, z tym, że czasem dopada smutek, zwątpienie, tęsknota za bliskimi?
No tak jak podejrzewam, no każdy raz się idzie poczytać, raz się tu rozmawia z kolegami, gramy w darta, mamy tu zajęcia też z panią wychowawczyni, jakoś to kurczę wszyscy rozładowują, no i człowiek też uświadamia, że jakby nie jest sam w tej sytuacji, tylko no nie jestem po prostu sam jakby w tym, tak? I człowiek rozmawia z tym czystym, no jednak emocje są, może się człowiek różni, ale no w głębi serca każdy jakby przeżywa to samo, nie?
Czy na koniec chciałby pan kogoś pozdrowić?
No na pewno osoby, które czekają i ojca i kobietę.
Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
Ja również, było mi miło.
Drugi pan, który zgodził się na udzielenie wywiadu, ma na imię...
Andrzej, miło mi.
Panie Andrzeju, co takiego się stało, że się pan tutaj znalazł?
Jazdę pod wpływem alkoholu. Jeździłem już dosłownie czterokrotnie i to nie tylko zostałem złapany w sumie 4 razy, a ile razy jeździłem, no to tylko ja wiem. Można powiedzieć, jak siedząc tutaj myślę o tym, to cieszę się, że ja po prostu komuś nie zrobiłem krzywdy. Zatrafiłem w czas, tak chciałem to powiedzieć, że w czas trafiłem, a nie później po prostu, bo mogło to się źle skończyć, nie tylko dla mnie wiadomo, i tak i dla innych. A to z kimś na sumieniu to raczej no, ciężko by było żyć, nie poradziłbym sobie z tym na pewno.
A niech pan powie słuchaczom, co takiego się stało, że po tym pierwszym razie, kiedy stracił pan prawo jazdy, pojawiały się kolejne sytuacje, że pan wsiadał do samochodu?
W pierwszym razie to się szybko zdarzyło, bo to na drugi dzień od razu pokłóciłem się z moją kobietą, byłą partnerką, z którą mam dzieci i ona wyjechała po prostu do szwagra i zaczęła mnie szukać samochodem, oczywiście pod wpływem alkoholu i zatrzymała mnie policja. Miałem ponad 2 promile alkoholu i... No i miałem 2 sprawy w ciągu miesiąca, że jazdę pod wpływem alkoholu.
A nie miał pan na tamten moment takiej gotowości w sobie, żeby iść na terapię, żeby ustalić jakieś takie priorytety dla siebie, co najważniejsze w takiej sytuacji życiowej?
Wie pani co, na tamten moment nie. Na terapię poszedłem dopiero 4 lata po tym, jak zostałem zatrzymany pierwszy raz. Za namową mojej partnerki zgodziłem się na terapię, ale po tej terapii wytrzymywałem jakoś około 4 miesięcy, ale no nie wytrzymałem dalej i zacząłem znowu pić. I od tamtej pory zaczęły się moje problemy z rodziną już całkowicie, że straciłem rodzinę, widzenia z dziećmi i ogólnie dom, wszystko.
To na tą chwilę jest pan totalnie bez wsparcia, totalnie sam?
Znaczy, mam wsparcie od brata i od mamy. Rozmawiam teraz z nimi już praktycznie codziennie, bo z początku nie miałem wsparcia. I od partnerki, która pochodzi z Ameryki Północnej.
A rozmowy z dziećmi?
Nie, z dziećmi nie, bo mi zabraniała po prostu rozmowy z dziećmi, widzeń, dlatego że piłem. Nie mam żadnych zakazów sądowych, ale po prostu bała się o dzieci, żeby mi je po prostu dać w moją opiekę, wiedząc, że ja piję.
A w jakim wieku ma pan dzieci?
Syna 11 lat i córkę 6.
A dzieci mają jakby wyjaśnione, co się z panem dzieje, czy jest jakby inna wersja wydarzeń przedstawiona?
Znaczy, no z tego co wiem, to syn miał wyjaśnione, co się ze mną dzieje, jak się zachowuje i w ogóle, a córka to nie wiem, czy miała wyjaśnione, bo jak ja się wyprowadzałem, miała 2 lata niecałe, to raczej nie, może teraz jej coś tam powiedzieli, no kim jestem, jaki jestem, ale no nie mam kontaktu i po prostu nie wiem, jak jest u nich w ogóle.
A chciałby pan coś z tym zrobić?
Tak, po tej terapii, którą odbędę tutaj, będąc w zakładzie karnym, po wyjeździe do Gorzowa Wielkopolskiego, będę chciał złożyć papiery o widzenia dzieci. Wiem, że na pewno będzie na początku ciężko takie widzenia dostać. Na pewno będą pod opieką mamy przy widzeniach, ale no, tęsknię za dziećmi. Nie widzę już ich 2 lata i no, jest ciężko naprawdę z tym. No.
A jakby pan napisał do tych dzieci jakiś list? Czy pana była partnerka przekazałaby ten list, odczytałaby dzieciom?
Pani co, myślę, że tak. No, by pani co, nawet nie pomyślałem o tym, żeby tak właśnie zrobić. No, no to nie jest nic trudnego, a można napisać i dostać odpowiedź. No. Jakbym taką odpowiedź dostał, to bardzo bym się ucieszył. Nie?
Myślę sobie, że one też by dużo skorzystały, że już by miały jakby wyjaśnienie, że pan z nich nie zrezygnował, że pan będzie chciał walczyć o samego siebie, o swoją trzeźwość, że podejmuje się pan terapii, że pan będzie dążył do tego, żeby te kontakty z nimi odzyskać.
Nie, ja z dzieci nigdy nie zrezygnuję, no bo to są przecież moje dzieci, bardzo je kocham i wiem, że popełniłem bardzo dużo błędu w życiu, że nie było mnie przy nich, przy wychowaniu, przy problemach ich, czy rozpoczęciu szkoły, czy coś po prostu no, przez alkohol, przez picie alkoholu. Nie zauważałem tego w ogóle. Wszystko kręciło się tylko alkohol praktycznie i zero jakiejś, można powiedzieć, motywacji, żeby przestać pić.
A czy pana aktualna partnerka jest w stanie pana wspierać w tym, żeby pan mimo wszystko w tym waszym nowym życiu pielęgnował i naprawiał tą relację z dziećmi?
Tak, jest w stanie. Ona mi zawsze mówiła, że mam się zadzwonić do mamy, czy do brata, czy że mam w końcu zacząć się spotykać z dziećmi i będzie mnie wspierać na pewno w niepiciu, bo ona w ogóle nie pije alkoholu, bo przeszła też ciężki etap w życiu, bo jej tato zmarł na marskość wątroby. No, nie lubi, jeśli ktoś pije w ogóle alkohol.
A jak pan myśli, gdzie jest jakby takie sedno pana życiowych problemów? W którym momencie życia się pan zagubił i dlaczego? Czy znalazł pan już na to odpowiedź?
Panie, to ciężko, no bo to tak zaczęło się dosyć wcześnie, w wczesnym wieku. Najbardziej to na pewno poszedłem do gimnazjum. Od czasów gimnazjalnych inni koledzy i zacząłem wszystko zaniedbywać po prostu. I wtedy właśnie wtargnął alkohol, później już narkotyki. I to zaczęło się po prostu pogłębiać. Cały czas zjazd był w dół. Nic praktycznie już nie robiłem. Jeździłem do pracy za granicę, zarabiałem pieniądze, no ale cały czas towarzyszył mi przy tym alkohol i nie było to mądre zachowanie. No.
A czy pana bliscy, rodzice czy ówczesna partnerka sygnalizowały panu te osoby z otoczenia, że coś się dzieje nie tak jak trzeba w pana życiu?
Tak. Mama mi często powtarzała, czy brat, czy moje 3 siostry, które mieszkają w Anglii, że po prostu opowiedź dla mu, niektórzy mi mówili, że idę w ślady ojca, bo nasz ojciec też naprawdę dużo pił i że nic z tym nie robię. No, oni w ogóle teraz stracili do mnie zaufanie, bo co mówiłem, to zawsze robiłem co inaczej, no, ze wszystkim, tak. Już nie mają do mnie w ogóle zaufania, że ja się zmienię, że coś ze sobą zrobię.
To mimo, że pana trzy siostry miały tego samego ojca, nie miały żadnych takich życiowych, poważnych problemów z używkami?
Nie, ani trzy siostry, ani braty nie mają problemu z tym, tylko ja.
A jak pan myśli, dlaczego tak się stało, że tylko i wyłącznie pan z tak dużego rodzeństwa? Czy to ma jakieś według pana powiązanie, że ma znaczenie, że się jest z rodziny z problemem alkoholowym, czy w pana ocenie niekoniecznie?
Nie, myślę nie, że to po prostu no, kwestia no, swoich możliwości no, i chęci po prostu do życia w lepszym świecie, w lepszym życiu, tak? Nie zastanawiałem się tam nad tym, dlaczego ja akurat z naszego rodzeństwa, no szczerze, no nie zastanawiałem się, dlaczego właśnie ja, a moje trzy siostry i brat nie.
A może po prostu był pan podatny na wpływy otoczenia, łatwy do zmanipulowania, chciał przynależeć do tego środowiska rówieśniczego, gdzie jednak warunkiem przynależności było zażywanie jakiejś substancji?
No tak było, no tak w sumie tak, no, z tej wsi, co pochodzę, to też tak było, no, że pokazać więcej, że ja potrafię, że nie jestem młodszy, bo zawsze ja byłem z naszej, można powiedzieć, ekipy najmłodszy i chciałem się po prostu wykazać, że ja też potrafię, nie? Mój brat znowu, on tak nie chciał, no, on wolał do szkoła na przykład, tak. Inne życie wybrał po prostu, inny cel jak ja.
Czyli pan tak mentalnie bardziej lgnął w środowisko rówieśnicze, aniżeli środowisko pana rodzeństwa.
Tak, dokładnie, tak. Nawet jak były wyjazdy do rodzin tam gdzieś, czy do babci, czy coś, to ja po prostu wolałem nie jechać na przykład, tylko iść do kolegów, no i się zabawić po prostu, tak.
Czyli może pan dzisiaj tak powiedzieć, że te relacje już w dorosłym życiu i w związku z tym, co pan już przeszedł, to teraz z rodzeństwem są lepsze niż jak były w dzieciństwie? Bo w dzieciństwie domyślam się, że pan jakby unikał takiej budowania z nimi takiej relacji braterskiej, siostrzanej.
Znaczy, bardziej to relacja między nami związała się, jak wyjechaliśmy do Anglii, bo wyjechaliśmy praktycznie wszyscy razem z mamą. Mój tato został w Polsce. Pracowałem u siostry w sklepie tam, brat pracował wcześniej, ale później poszedł do innej pracy i tam bardziej taka więź się zrobiła między nami, ale to się wszystko zaczęło sypać z powrotem, jak ja już z moją partnerką i z dzieckiem wróciłem do Polski, przeprowadziłem się i znowu kontakty z siostrami, z bratem czy z mamą zaczęły się stopniowo zanikać i niekiedy nawet nie odzywałem się po 2-3 miesiące do nikogo, nie zadzwoniłem, nie napisałem.
Czy po tej pierwszej pana terapii, jadąc na drugą terapię, ma pan świadomość, co jeszcze do pracy w panu? Co zawiodło? Czego pan nie przepracował?
Znaczy myślę, że tak, bo przeszedłem na pierwszą terapię i mam w głowie to poukładanie, jak to w ogóle to działa, jak jest z tą bezsilnością, z tym wszystkim, tylko po prostu nie potrafiłem tego wprowadzić po wyjściu z tamtej terapii w życie. Zacząłem jeździć po tej pierwszej terapii na meetingi, ale byłem tylko na dwóch lub trzech, teraz dokładnie nie pamiętam i też po prostu zaprzestałem, no, nie pnąłem to dalej i no, to wszystko się kumulowało i to było skutkiem właśnie, że zacząłem pić z powrotem.
Tak na koniec jeszcze, jakie są pana marzenia?
Moje marzenie to jest na pewno zobaczyć teraz dzieci.
A co by pan chciał powiedzieć słuchaczom Radia Rodzina?
No, chciałbym pozdrowić ogólnie wszystkich, mamę, brata, siostry i moją partnerkę Rekel.
Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
Dziękuję bardzo.